Witajcie drodzy w tym czwartym dniu postu, a ktoś powiedział, kto by tam to liczył. Może i dobrze. Nie wiem, jak fizycznie przeżywacie ten post. W pierwszy dzień było mi zimno, w drugi dzień byłem głodny. Wczoraj bez kija nie pchotoć, ale dzisiaj jest dobrze. Ale to moje ułomności, wybaczcie. Mam nadzieję, że przeżywacie go dobrze i dobrze was widzieć na tym miejscu. Wspólnie razem możemy tu być kolejny dzień i to jest wielką radością, że możemy przeżywać ten czas jako Kościół razem. Że możemy być wspólnie razem, modlić się razem, możemy słuchać Bożego Słowa, mieć społeczność przede wszystkim, mieć społeczność z żywym, świętym Bogiem, który jest pośród nas obecny, bo tak obiecał, a Jego obietnice są niezmienne. I możemy mieć tą pewność, że dzisiaj jest na tym miejscu pośród nas, a my możemy wspólnie razem cieszyć się z tego powodu, bo to jest, myślę, dobry powód do radości. Bóg jest pośród nas, jesteśmy wspólnie razem. Cóż więcej nam potrzeba? Może tylko zanurzyć się trochę w Boże Słowo. No właśnie, Słowo. Słowa, posługujemy się nimi na co dzień. Mają różne znaczenie. Wyrażają różne uczucia, takie jak gniew, przerażenie, ale też radość, szczęście, uznanie czy też pogardę. W zależności od sytuacji, w których jesteśmy, w których używamy poszczególne słowa, jest również różna ich wartość. Wartość słów, które wypowiadamy. Czasami są słowa, które ulegają albo chcielibyśmy, ażeby uległy szybkiemu zapomnieniu, żeby czasami nawet nie padły. Ale są takie słowa, które warto pamiętać całe życie. Są słowa, które chcemy pielęgnować i które chcemy, ażeby gdzieś głęboko zapadły w naszej pamięci, ale też przede wszystkim głęboko w naszym sercu. Czasami słowo potrafi chronić nas przed czymś. Chronić przed sytuacją, przed zdemaskowaniem naszych czynów albo postaw, może nawet czasami niewygodnych. Ale też może słowo mieć wielkie i odpowiedzialne znaczenie. No właśnie, słowo. Słowo świadczy również o wiarygodności tego, który je wypowiada. Słowo. Chciałbym wam coś powiedzieć, ale proszę, nie miejcie mi tego za złe. Pierwsze poważne badania naukowe nad damską gadatliwością takie przeprowadzono. Ale pozwólcie mi dokończyć. Wykazały, że przedstawiciele obu płci są tak samo skłonni do irytującego trajkotania. Statystyczna kobieta wypowiada dziennie 16 215 słów, a statystyczny mężczyzna 15 669. Więc różnica jest na tyle mała, że trudno właściwie uznać ją za istotną. Ale istotne jest to, co dalej. Panowie są bardziej skłonni do popadania w skrajności. To znaczy, wśród nich właśnie znalazły się zarówno osoby najbardziej gadatliwe, co może zaskoczy niektórych, jak i najbardziej małomówne. W tej statystyce to właśnie mężczyźni zajęli 3 pierwsze miejsca, jeżeli chodzi o ilość wypowiadanych słów dziennie. Rekordzista osiągnął prawie 47 tysięcy słów na dzień. Najbardziej gadatliwa kobieta była niestety dopiero na 4. miejscu z wynikiem 40 tysięcy słów dziennie. A na przeciwnym końcu tego kontinuum znalazł się mężczyzna, który wypowiadał w ciągu dnia zaledwie 500 słów. Ale co ciekawe, 9 panów i tylko 4 panie znalazły się w grupie, od których można usłyszeć poniżej 2000 słów. Czyli generalnie można powiedzieć, że lubimy mówić. Lubimy wypowiadać słowa, czasami jest to potok słów, ale właśnie, czy to słowo ma wartość? Czy moje wypowiadane, czy wypowiadane przeze mnie słowa niosą ze sobą właściwą, odpowiednią wartość? Czy w tych choćby nawet 15 tysiącach słów, które mógłbym wypowiedzieć w ciągu dnia, co i tak jest chyba dużą liczbą, ile słów jest takie, które potrafi budować, jest takie, które potrafi pocieszyć, jest takim, który niesie zachętę, jest takim, który niesie pocieszenie, jest słowem, które niesie nadzieję. Ile? Zadaję sobie dzisiaj to pytanie, ponieważ od paru dni zajmujemy się słowem. Oczywiście w zupełnie innym wymiarze. Słowem, no właśnie. Ktoś kiedyś powiedział tak: dla mnie słowo jest droższe od pieniędzy. Ta wypowiedź jest dowodem, że słowo może mieć bardzo często i ma często wielką wartość. I nie da się jej określić czymś, co materialne. Nie da się przypisać mu jakiejś materialnej wartości. Słowo droższe od pieniędzy. Czyli wypowiadane słowo przez człowieka, tego, który utożsamia się z jego treścią, słowo, które jest przeżyte, słowo, które jest wypowiedziane z pełną świadomością tego, słowo, które jest bogate w treść. Szczególnie słowo, które, i to chciałbym dzisiaj powiedzieć, Słowo Boże jest. Słyszeliśmy już przez ostatnie wieczory kilka bardzo ciekawych dokończeń tego stwierdzenia. Słowo Boże jest ziarnem. Słowo Boże jest. A ja chciałbym dzisiaj troszkę dłużej, cytując fragment z Listu do Hebrajczyków, 4:12-13. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Jeżeli ze Słowem Ludzkim jest tak, jak mówiłem na wstępie, to Słowo Boże jest czymś niewyobrażalnym i nieporównywalnym z tym, co do tej pory powiedziałem. Słowo Boże. Bo Słowo Boże odnosi się do samego Boga. Gdy patrzymy na Biblię, gdy patrzymy na Jego Słowo, gdy patrzymy na Stary Testament, to widzimy naród izraelski, który zawsze otaczał Słowo szczególnym szacunkiem. I nie był to tylko dźwięk, który posiadał odpowiednie brzmienie, ale było to coś, co posiadało moc zdolną wykonać każde zadanie. Boże Słowo. U proroka Izajasza w 55 rozdziale 10-11 wersecie czytamy tak. Jak deszcz i śnieg spada z nieba i już nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je posłałem. Boże Słowo. Żywe, skuteczne, ostre, przenikające i osądzające. Pięć niezwykłych cech Bożego Słowa. I wiem, że właściwie na każdy z tych pięciu cech można by tutaj wypowiedzieć długie kazanie. Boże Słowo jest cudowne. Boże Słowo jest niepojęte. Czasami niezrozumiałe. Czasami wymaga chwili zatrzymania, dłuższego zastanowienia się. Czasami wymaga od nas jakby przeczytania po raz kolejny, wejścia jeszcze głębiej. A wiecie, czasami czytając po raz kolejny i kolejny, nagle odkrywamy nowe rzeczy. Bo takie jest Boże Słowo, bo Boże Słowo jest żywe. Każde słowo właściwie posiada swój synonim. Czyli jesteśmy w stanie zastąpić jeden wyraz drugim, nie tracąc znaczenia wypowiedzi, którą chcemy powiedzieć, tego, co chcemy powiedzieć. Ale Boże Słowo nie ma synonimu. Nie da się go zastąpić. Nie ma niczego innego, co byłoby w stanie zastąpić Boże Słowo i dalej mogłoby być żywe. I dalej mogłoby być skuteczne, dalej mogłoby być ostre, przenikające i osądzające. Bo takie jest tylko Słowo żywego Boga. Słowo, które zostało nam darowane. Słowo, które jest taki amen, który się nie zmienia. Czasy się zmieniają, okoliczności, ludzie się zmieniają. Wszystko wokoło się zmienia, ale Boże Słowo ciągle jest żywe. Boże Słowo się nie przedawnia. Ono nie ma terminu ważności. Ono nie jest aktualne dla ciebie, a dla ciebie już nie, a może dla ciebie kiedyś. To jest wspaniałość, to jest cudowność Bożego Słowa. I możemy go mieć, możemy z niego czerpać, możemy się w niego zagłębiać. Dzisiaj wielu ludzi nie ma takiej możliwości. Dzisiaj wielu ludzi, nawet gdyby bardzo chciało, nie jest w stanie sięgnąć po Boże Słowo. A czasami nawet, gdy jest taka możliwość, to robią to w ukryciu, ponieważ wiedzą, że grozi za to śmierć. I to wszystko dzieje się również teraz, w XXI wieku. A my? A my możemy korzystać z różnych wersji, z papierowych, elektronicznych, z różnych tłumaczeń. Ale Słowo pozostaje Słowem. Wypowiedziane przez żywego, świętego Boga, ciągle jest żywe. No właśnie, Boże Słowo jest żywe. Boże Słowo jest żywe dlatego, że płynie ze źródła życia. Płynie od tego, który jest życiem. I Boże Słowo nie tylko płynie od tego, który jest życiem, ale Boże Słowo jest żywe i daje życie. To właśnie przez Słowo dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy zrodzeni na nowo. Jesteśmy nowym stworzeniem, bo Słowo żywe dotarło do nas. To przez Słowo, przez to, że usłyszeliśmy to Słowo, zatrzymaliśmy się w swoim życiu, przypatrzyliśmy sobie i coś nam się nie spodobało. Doszliśmy do wniosku, że coś jest nie tak. A wtedy, gdy spojrzeliśmy na krzyż, to Słowo przemieniło nas. I staliśmy się nowym stworzeniem. Nowe życie w Bożym Słowie. Dla każdego. Bez wyjątku. Bo Słowo Boże mówi, jeżeli uwierzysz, każdy z nas, jeżeli uwierzysz temu Słowu, otrzymasz życie. I to życie wieczne. Ta życiodajna moc Bożego Słowa w żaden sposób nie możemy jej oddzielić od dawcy życia. Bo to On dał to Słowo. I przyjmując to Słowo, Słowo życia, w nas rodzi się nowe, prawdziwe życie. I zostajemy w cudowny sposób połączeni z dawcą życia. To jest cudowna, niesamowita zależność, którą możemy widzieć w Bożym Słowie. Boże Słowo, które jest żywe. Gdy popatrzymy na Nowy Testament, to szczególnie jakby dla mnie przynajmniej czterej autorzy w niesamowity sposób pokazują nam w tym, co piszą, jak rozumieć, czym jest Boże żywe Słowo. W liście do Hebrajczyków, w Ewangelii świętego Łukasza, w Ewangelii Jana i oczywiście w objawieniu świętego Jana, gdzieś tam w szczególny sposób do mnie to właśnie przemówiło. Ten fragment z listu do Hebrajczyków, który czytaliśmy, Słowo Boże jest. I cudowny sposób dalej tam autor mówi, żywe Słowo bowiem jest. I teraz możemy jakby zadać sobie pierwsze pytanie. Słowo Boże. Co ciekawe, już niektórzy ojcowie kościoła, Anastazy, Ambroże, Eusebiusz, a także Tomasz z Akwinu, byli przekonani o tym, że to żywe Słowo to Słowo wcielone. Dokładnie tak. Że to Słowo żywe, o którym czytamy w liście do Hebrajczyków, to nic innego jak Słowo wcielone. A więc to, co czytamy w innym miejscu. Na początku było Słowo, a u Boga było Słowo, a Bogiem było ono Słowo. I stąd ta myśl o wcieleniu. A więc Słowo odwieczne. Słowo, które było początkiem wszystkiego. Alfa i Omega. Początek i koniec. Doskonały Bóg. Doskonałe Słowo. Słowo, które jest, a nie w nim nie ma. Słowo, które nigdzie i nigdy sobie nie zaprzecza. Słowo, które, jak słyszeliśmy, pisane przez tylu autorów na przestrzeni tylu wieków, a jednak tak doskonałe, a jednak niepodważalne, wcielone Boże Słowo, to, o czym Biblia mówi, nazywa to Logosem. Coś wspaniałego, coś cudownego, coś, co nie da się porównać z niczym innym. Dlatego możemy mówić o tym, że jest to żywe Boże Słowo. Więc jakie właściwości może ma to Słowo? Tak jak powiedzieliśmy już na samym początku, najpierw zostaje ono określone jako żyjące, jako żywe. I co ciekawe, to, że ten im Jezus zostaje umieszczony na początku, wskazuje również na to, że autor listu do Hebrajczyków w szczególny sposób chce nam dzisiaj to poprzekazać i podkreślić. Może uważa to za najważniejszą rzecz. Bo co jest ważniejsze od życia? Co jest ważniejsze od życia? A szczególnie od tego, które przed nami. Jaką cenę chcielibyśmy inną przypisać? Co chcielibyśmy postawić na szali? Sam Bóg mówi, ja kładę dzisiaj przed wami. A ty wybieraj. Ty wybieraj, czy chcesz wybrać życie, czy chcesz wybrać śmierć. Może to jest dziwne, prozaiczne pytanie, ale z drugiej strony to pytanie jest niezwykle ważne i ma niezwykle głęboki sens. Bo tak naprawdę, czy dzisiaj ludzie chcą wybierać życie? Ile jest ważniejszych rzeczy niż żywe słowo? Ile rzeczy jest ważniejszych? Ile rzeczy staje na przeszkodzie? Ile rzeczy oddziela? Ile rzeczy czasami staje się barierą, ażeby powiedzieć tak, żywe słowo. Niech ono ożywi również moją duszę. A więc słowo życia pochodzi od tego, który jest żywym, świętym Bogiem. On je wypowiada. To nie jest słowo tylko dlatego, że pochodzi od żywego Boga i nie dlatego jest tylko żywe. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, jest żywe też dlatego, że ma moc, ażeby wzbudzić do życia. Bo wszyscy niegdyś umarliśmy przez grzechy i upadki nasze. I to, że egzystowaliśmy w tym świecie, to nie znaczy, że żyliśmy. Bo można egzystować, a można żyć. Jeżeli mógłbym tak dzisiaj powiedzieć. Boże Słowo zachęca nas do tego. Wybierz życie. Wybierz słowo życia. Rozkoszuj się nim dniem i w nocą. Wybierz żywe, prawdziwe słowo. Niech ono stanie się treścią mojego i twojego życia. Bo to słowo daje życie. Ono samo w sobie jest życiem. Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa w 32 wersecie mówi tak. Nie jest ono bowiem dla was rzeczą błahą, bo jest waszym życiem i dzięki niemu długo żyć będziecie na ziemi. Nie jest ono rzeczą błahą, lecz jest dla was życiem. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, proste pytanie, które chciałbym sobie dzisiaj zadać. Czy tak jest? Czy Boże Słowo nie jest dla mnie rzeczą błahą, ale czy jest ono dla mnie życiem? Czy jest dla mnie treścią, sensem każdego dnia. Szczepan w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale mówi również tak. On otrzymał słowo życia. I mówi to o Panu Jezusie. On otrzymał słowo życia, aby wam je przekazać. I podobnie jakby dalej tej samej myśli trzyma się Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale, gdy mówi, trzymajcie się mocno słowa życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. Trzymajcie się mocno słowa życia. A więc można puścić. Paweł zachęca nas, trzymaj się mocno. Uchwyć się słowa życia. Trzymaj się go. Bo ono jest prawdą, jak słyszeliśmy. Bo ono obdarza życiem. Bo ono daje sens i nadaje sens życiu. Bo to słowa chcemy się uchwycić wtedy, gdy przychodzą trudne chwile. Bo to w nim mamy obietnicę. Bo to w nim Bóg pozwala nam rozkoszować się wieloma rzeczami. Trzymaj się słowa. I nie pozwól, ażeby gdzieś tam proch osiadł na nim. Trzymaj się słowa. Rozkoszuj się Panem dniem i nocą. Rozkoszuj się Jego słowem, można powiedzieć, bo to przecież też Logos. Rozkoszuj się Nim dniem i nocą. Niech ono nie odchodzi od Twoich ust. Niech stanie się i niech wypełni każdy dzień Twojego i mojego życia, bo słowo to również inaczej dobra nowina. Dobra nowina o życiu. O miłości, tak niepojętej. Jestem przekonany, że w tym zachęceniu, które Paweł wypowiada, trzymaj się słowa, abym był dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem, nie na próżno się starałem. Jest nie tylko zachęta dla nas, ale też jest jakby ta pewność tego, że prawdziwie to słowo jest życiem i obdarza życiem. Bo tak jak Paweł mówi o tym, że o tym swoim trudzie, to myślę, że warto jakby za chwilę zatrzymać się i zastanowić się, czy ja również podejmuję ten trud, ażeby inni usłyszeli słowo życia. Czy ja również chcę poczuć dumę, tą właściwą dumę w moim sercu, gdy będę patrzeć na kogoś, dla kogo słowo również stało się życiem. A wierzę, że tak jest, że mamy takie pragnienie. Pragnienia, żeby innym zwiastować, bo przecież Bóg tego od nas oczekuje, ale to jest też coś, co jest w nas. Bo przecież nie chcemy być egoistami, ale chcemy dzielić się żywym słowem z tymi, którzy jeszcze tego nie znają. Trzymajcie się mocno słowa. Bóg Ojciec, Bóg Światłości, jak jest powiedziane w liście Jakuba, On zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jako pierwociny Jego stworzeń. Pierwsze stworzenie dokonało się przez słowo. I wszystko, co się stało, stało się na Boże Słowo. Wszystko zostało zrodzone do nowego życia. Słowo daje coś więcej. Słowo jest życiem, przeciwieństwem śmierci. A wiemy, że do śmierci prowadzi nas grzech. A Bóg nie chce, abyśmy umarli. Jego pragnieniem jest być kiedyś razem z nami, tam, w Jego niebiańskiej ojczyźnie, gdzie przygotowuje dla nas dom. Słowo Boże jest życiem. A my? A my jesteśmy nowym ludem Bożym, zrodzonym przez słowo prawdy. Jak już tutaj też słyszeliśmy na tym miejscu. Słowo prawdy. I gdy padło to pytanie, czym jest prawda, to wiemy, że prawda stała przed tym, który pytał. Tam nie było żadnego zaćmienia, żadnego kłamstwa, żadnego grzechu. Prawda. Prawda, która przyszła na świat dla ciebie i dla mnie, byśmy byli pierwocinami Jego stworzeń, czyli wszystkim tym najlepszym, co należy się dla Boga. Tak bardzo nas ukochał. Tak bardzo nas ukochał, że stał się grzechem za nas, aby dać świadectwo prawdzie. On to uczynił dla ciebie i dla mnie. Paweł nazywał w Koryncie pierwocinami wierzących dla Achai. Wiesz, cała Achaja miała później przyjąć słowo prawdy, słowo wiary. Słowo prawdy, które rodzi do życia, ale też wprowadza we wspólnotę. Taką jak my dzisiaj tworzymy. Ale też wspólnotę Kościoła, który zrodził się kiedyś i przez wieki, pomimo wszystkiego, co się działo, trwał i trwa. I będzie trwał do momentu, aż Pan zawoła nas do siebie. To, co usłyszeliśmy z ust pastora Bogdana, Łukasz utożsamia Boże Słowo z ziarnem. I nie chciałbym już tego powtarzać, bo w cudowny sposób zostało nam to powiedziane. Ale to, co dla mnie również tam się stało bardzo ważne, to to, że to nie było jakieś magiczne Boże działanie. To zrodzenie do życia, ziarno, które wydaje owoc, to nie było coś magicznego, ale to było coś, co wymaga wysłuchania, coś, co wymaga przyjęcia sercem, czyli tym dobrym gruntem i coś, co wydaje owoc dzięki właśnie mocy żywego, świętego Bożego Słowa. Coś, co może mieć każdy z nas, ale do tego, jak słyszeliśmy, potrzeba właściwej gleby naszego serca. To Słowo jest dla każdego. Ewangelista Łukasz bardzo ciekawie również pokazuje nam to w obrazie jego mistrza, czyli naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, że gdy widzimy tutaj to słowo, które jako ziarno wpada do gleby, tam obumiera, ażeby wydać owoc, w ten sam sposób musi to zostać w twoim, moim życiu. Coś musi umrzeć. Coś musi zostać pogrzebane, ażeby nowe życie mogło zaistnieć. A później? A później jesteśmy powołani do tego, ażeby wydawać owoc. 30-krotny, 60, 100-krotny. Jaki owoc dzisiaj wydaje? Pan Jezus, ten, który stał się Słowem, który był Słowem. Ten, który głosił Słowo. Słowo prawdy, ten, który był prawdą. Widzimy w tym wszystkim, w jego życiu, w jego wypowiedziach ogromną miłość. Miłość dającą życie. Miłość, która potrafiła wzbudzić zmartwych. Miłość, która potrafiła uzdrowić. Miłość, która niosła i niesie nadzieję. Ten, który przyszedł dla mnie i dla ciebie, stał się człowiekiem dla mojego i twojego zbawienia. Żywe, święte Słowo, które zamieszkało pośród nas. W Dziejach Apostolskich możemy również widzieć podobne obrazy. Autor Dziejów Apostolskich prawdopodobnie przypisuje to autorstwo Łukaszowi, a również w tych fragmentach Bożego Słowa niejednokrotnie autor podkreśla i prowadza nas, gdy mówi o Słowie, jako o Słowie życia, Słowie zbawienia, gdy mówi o nawróceniu, gdy mówi o odpuszczeniu grzechów, mówi o tym, który daje życie, tym, który jest. Bo wiemy, że to Duch Pański, który spoczął na Panu Jezusie, On Go namaścił i posłał, aby ubogim, jak czytamy, zaniósł dobrą nowinę. I tak naprawdę my również dzisiaj nie pozostaliśmy sami. Pan Jezus mówi, gdy odchodzi, ja wam poślę Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który wprowadzi was we wszelkie poznanie, abyśmy mogli zakosztować słowa życia, aby słowo życia było również w naszym życiu skuteczne. Aby to słowo w naszym życiu, również dzięki temu słowu mogliśmy ocenić nas samych, nasze postępowanie, w którym miejscu i gdzie jesteśmy. Aby czasami to słowo rozdzieliło to, co właściwe od niewłaściwego, jak ten ostry miecz obosieczny. Autor 4 Ewangelii, Jan, w 6 rozdziale, w 60 do 65 wersetu mówi tak. Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, którzy jej słuchać może. A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie jego, rzekł im: to was zgorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej. Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i życiem. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. Wielu spośród uczniów jego mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może. Może czasami w ten sam sposób się zastanawiam. Może to twarda mowa. Któż tego słuchać może? Może ktoś inny, ale dla mnie? No właśnie. Ale Pan Jezus mówi, że to słowo, które powiedziałem do was, są duchem i życiem. To On daje to zapewnienie. To On w cudowny sposób o tym mówi. Najpierw uczniowie nie potrafią zrozumieć mowy Jezusa. Szemrzą, są zgorszeni. Później jakby w centrum tego wszystkiego Pan Jezus stwierdza, że to duch daje życie. Ciało na nic się nie przyda. To, co ziemskie, przemija. To, co ziemskie, jest słabe. Ale jest coś więcej. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Później, gdy na końcu wyrzuca im brak wiary, mówi o tym, że nie mogą przyjść do Niego bez daru Ojca. Duch, który porusza. Duch, który ożywia. Gdybyśmy zestawili dwa wersety z tej Ewangelii Jana, jeden z tych, który czytaliśmy, który mówi: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem, z wersetem 47, a on mówi tak: kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Cudowne zestawienie, niesamowite. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Bo to przecież o wieczność chodzi. To, co tutaj ziemskie, przemija. Czasami kończy się szybko, w różny sposób. Ale cóż nawet, jeżeli trwa i 120 lat? Co to jest w porównaniu z wiecznością? A przed nami dopiero to, co najlepsze. Kto ma, kto wierzy, ten ma życie wieczne. I to jest pewne, bo Boże Słowo jest pewne. I w nim mamy tą pewność. Wierzyć. Wierzyć. Wierzyć oznacza przyjąć i zaakceptować słowa Jezusa i odkryć w nim ducha. Przyjąć, zaakceptować i odkryć w nim ducha. Niby takie proste, ale zobaczcie, jak czasami trudno to wielu dzisiaj zrobić. Odkryć, przyjąć, zaakceptować. No właśnie. Trudna to mowa. Któż jej słuchać zdoła? Może dzisiaj innymi słowami, ale w podobny sposób słyszymy takie pytania. Takie stwierdzenia. Ale Jan, który zaczerpnął z Ezechiela, mówi tak: oto ja wam daję ducha po to, abyście się stali żywymi. Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stali żywymi. I Pan Jezus powiedział: ja wam daję ducha. On będzie z wami. Aż do końca dni, aż do końca, gdy przyjdę po swój Kościół, On jest z wami. On wprowadza nas w to Boże Słowo, w cudowne, wieczne Boże Słowo. A Piotr pyta: do kogoż pójdziemy? Panie, do kogo pójdziemy? Przecież to tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Nie ma. Nie ma innego słowa, które obdarza życie. I kończąc jakby powoli, jeszcze tylko myśl z objawienia świętego Jana. Jeśli Duch Święty jest obecny w słowach Jezusa, to konsekwencją jest to, co czytamy w listach do siedmiu zborów. Bo tam czytamy taki powtarzający się zwrot: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jeden wyraz bardzo ciekawy, wszystkie są ciekawe, ale ten jeden szczególnie, mówi. To jest czasownik jakby continuum. Mówi i dzisiaj. Czyli nic się nie zmieniło. To, że było napisane do 7 zborów i są one wymienione, to nie znaczy, że dzisiaj Duch nie mówi do nas. Kto ma uszy, niechaj słucha. To jest klucz. Czy dzisiaj mam uszy do słuchania? Czy dzisiaj chcę słuchać, co Duch dzisiaj do mnie mówi? A On ciągle mówi. On ciągle mówi. Co Duch mówi? I później mamy te piękne sformułowania o tym, który jest żywym, świętym Słowem. Pierwszy i ostatni, Boży Syn, ten, co ma 7 duchów Boga, święty, prawdomówny, ten, który ma klucz Dawida, świadek wierny, początek stworzenia Bożego. Znam czyny Twoje. Ta formuła, która kończy. Znam czyny Twoje. Tam jest mowa do zborów, ale wierzę, że skoro Duch mówi dzisiaj do nas, to Bóg też przez to słowo mówi do nas, znam czyny Twoje. Mówi to do mnie, znam czyny Twoje. Ale masz uszy, to słuchaj. To słuchaj, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Słowo Boże jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. Zdolna, żeby przeniknąć. Czy mam dzisiaj uszy do słuchania? Duch mnie zachęca. Jeżeli masz, to słuchaj. Amen.